A teraz już, drodzy, chciałbym przejść do słowa, które Bóg włożył dzisiaj do mojego serca. Tradycyjnie zawsze proponuję modlitwę, więc zrobię też taki dzisiaj. Uważam, że jest to właściwe, dobre, kiedy możemy jeszcze przez chwilę zawołać do Pana i poprosić Go, żeby nam błogosławił. Dobry Boże, dziękuję Tobie, że w Twoim imieniu mogę stanąć tutaj za kazalnicą, Panie, przed Twoim Kościołem. Że, Panie, możemy razem skupić się na Twoim Słowie. Ojcze, modlę się, aby to Słowo było bogate, by to Słowo, Panie, było wartościowe, by to Słowo było autentyczne też, Panie, i by ono też jakoś głęboko zapadło do naszego życia. Panie, wiesz, że ono mi jest bliskie, przeżywam je i chcę się też w taki sposób z nim podzielić. Proszę Cię, Panie, abyś błogosławił je, Ojcze, uzdolnił mnie do mówienia, do słuchania i też, abyśmy później mogli się jeszcze modlić po tym kazaniu. Wołając o te sprawy, o których mówił będę. Dziękuję Ci, drogi Zbawicielu, że jesteś z nami. Dziękuję Ci, Boże, Twój Święty Duch jest z nami. Dziękuję Ci za każdą osobę, która dzisiaj jest na tej sali, Panie. Wierzę, że jest z Twojej woli tutaj, że Ty ją przeprowadziłeś i Ty poruszyłeś jej serce, że zechciała tu być. Proszę Cię, Twoje prowadzenie i namaszczenie i niech imię przede wszystkim, Panie, Twoje będzie wywyższone, uwielbione we wszystkim, co tu czynimy. Dla Twojej chwały tu jesteśmy i Tobie pokłon oddajemy. Bądź wywyższony, Ojcze, w imieniu naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Powiem może tak bardzo prosto, że od pewnego czasu bardzo mocno przeżywam kwestię składania świadectwa o Chrystusie. Bóg przemówił do mego serca, poruszył moje serce i pokazał mi, że ta kwestia, ta sprawa jest trochę zaniedbana w moim osobistym życiu. I przyznaję się do tego tutaj z tego miejsca, bo też tak to przeżywam, tak to odbieram. Te myśli powracają. To nie jest jakaś ta jednorazowe przeżycie w jeden dzień, jedno popołudnie, ale te myśli powracają, trwają od pewnego czasu. Wracają do mnie słowa z Pisma Świętego, które nas powołują, wzywają do tego, abyśmy pamiętali o tym, że zostaliśmy powołani, by być świadkami naszego Pana i Zbawiciela. I też to kazanie jest owocem moich osobistych przeżyć, moich osobistych przemyśleń. I głęboko w to wierzę, że Bóg pragnie nas pobudzić, poruszyć. Pragnie nas przez swoje słowo i przez Twojego Świętego Ducha zmotywować, dać nam jakiś impuls, dać nam swoją inspirację, odnowić, ożywić tę kwestię w naszym życiu. Nie wiem, zauważyłem, że akurat ta sprawa, sprawa świadectwa o Chrystusie w różnych wymiarach jakoś najszybciej ulega zaproszeniu w naszym życiu. Ale Bóg jest dobry i Bóg przychodzi do nas przez swoje słowo, przez swojego Ducha Świętego, aby nas, do nas mówić, aby nas inspirować, aby nas dotykać w tej kwestii. Nie pozwoli nam, nie wiem, gdzieś zagubić się, ale ciągle na nowo, jak dobry ojciec przychodzi i porusza to wnętrze naszego serca. Posłużę się takim obrazem człowieka. Mówiąc o naszym chrześcijańskim życiu, chcę przywołać obraz człowieka. I wiecie, człowiek ma dwie nogi. To jest oczywiste. Jakby był koniem, to by miał cztery. Ale że jest człowiekiem, ma dwie nogi. I te dwie nogi służą człowiekowi do chodzenia, do tego, aby udał się do celu, który sobie zamierzył, udał się w kierunku, który sobie wyznaczył. Myślę, że byłoby nam bardzo trudno się poruszać, gdybyśmy mieli tylko jedną nogę. Czasami widzę, jak dzieci właśnie w ten sposób się bawią, że mając dwie nogi, poruszają się na jednej nodze. Skaczą na jednej nodze i to sprawia im radość, to sprawia im frajdę, ale tak długo nie można. A gdyby droga była troszeczkę bardziej skomplikowana, trudna, to konieczne są wręcz dwie nogi. I kiedy myślę o naszym chrześcijańskim życiu i kiedy myślę o tych dwóch nogach w naszym chrześcijaństwie, to pierwszą nogę nazwałbym uświęcenie życia. I zauważcie, ja też sam to zauważyłem, że w naszym zborze dosyć często i dosyć dużo mówimy o tej nodze. Ćwiczymy tę nogę, wzmacniamy tę nogę. Aby ona była, nie wiem, sprawna, bo wiemy, że w ten sposób przygotowujemy się na przyjście Pana. I w ten sposób też przygotowujemy się do tego, żeby być dla Boga użyteczni. Ale też musi być równowaga, musi być też druga noga, aby tak naprawdę osiągać Boże cele w życiu. Aby dochodzić do tego, do czego Bóg nas powołał i przeznaczył. I właśnie myśląc o tym kazaniu, przyszedł mi ten obraz tej drugiej nogi, że ta druga noga w naszym chrześcijańskim życiu to jest nasze świadectwo o Jezusie Chrystusie, naszym Zbawicielu. Dopiero wtedy, mając dwie sprawne, zdrowe nogi, wykonujemy, czy zmierzamy w Bożą stronę, w Bożym kierunku. Z jednej strony jest nasze życie poddawane weryfikacji, przemianie, uświęceniu, ale z drugiej strony też to ma służyć temu, aby i w naszym życiu była ta woń Chrystusowa, to świadectwo naszym Panu i Zbawicielu. Spróbujmy przez chwileczkę chociaż zastanowić się, czy w jaki sposób pierwszy Kościół był zaangażowany w składanie świadectwa o Chrystusie. Jak myślicie, czy był to dodatek do życia pierwszego Kościoła, czy była to sprawa priorytetowa i fundamentalna w życiu pierwszego Kościoła? Myślę, że odpowiedź jest dosyć oczywista, ale myślę, że jeszcze lepiej ją zobaczymy, kiedy zaglądniemy do Pisma Świętego. Odkryjemy, jestem przekonany, że studiując Księgę Dzieł Apostolskich, nawet i listy, które są też skierowane do Kościoła, zauważamy to, że świadectwo o Chrystusie nie było sprawą marginalną w pierwszym Kościele, nie było dodatkiem do chrześcijańskiego życia, ale była sprawą priorytetową i fundamentalną w życiu pierwszego Kościoła. Kiedy otwieramy Dzieje Apostolskie, rozdział 1, werset 8, tak bardzo nam dobrze znany fragment, może ja go zacytuję, wszyscy go znamy na pamięć, ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy stąpi na was i będziecie mi świadkami w Jerozolimie, w całej Judei i w Samarii, aż po krańce ziemi. Jakże my, zielonoświątkowcy, dobrze znamy ten werset. Jakże nam on jest bliski. Na pewno byśmy mogli go sobie wypisać na frontowej ścianie kaplicy, gdybyśmy takową mieli. Bo to jest taki, wiecie, nasz werset. Weźmiecie moc Ducha Świętego, tylko żeby się nie skończyło to ten werset na tej pierwszej części tego zdania, że weźmiecie moc Ducha Świętego i będziecie się tą mocą Ducha Świętego, nie wiem, cieszyć na wszystkie strony. Widzimy, że to ostatnie zawołanie Jezusa dotyczyło, będziecie mi świadkami. Weźmiecie moc Ducha Świętego i będziecie mi świadkami. Teraz jak pierwszy Kościół wywiązywał się z tego, jak realizował, czy był przejęty tym wezwaniem, nosił je w sercu? Wystarczy przewertować kilka rozdziałów. Rozdział 2, Dzieł Apostolskich, zesłanie Ducha Świętego. Co się dzieje zaraz po zesłaniu Ducha Świętego? Piotr świadczy o zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. Zobaczcie, pierwsze jego wypowiedź, zwiastowanie, kazanie po zesłaniu Ducha Świętego dotyczy zmartwychwstania Pana Jezusa Chrystusa. On świadczy o Chrystusie. Rozdział 3. Co się dzieje w rozdziale 3 Księgi Dziejów Apostolskich? Mamy przykład, sytuację uzdrowienia przy świątyni, przy bramie świątynnej i Piotr znów świadczy o Jezusie Chrystusie, mówi, to dzięki Niemu ten stoi zdrów pośród was. Znów wskazuje na Jezusa Chrystusa, świadczy o Jezusie Chrystusie. A w rozdziale 4 tej księgi czytamy, apostołowie zaś składali z wielką mocą świadectwo o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, a wielka łaska spoczywała na nich wszystkich. Ja rozumiem tak, że to nie były jakieś zaplanowane tylko działania ewangelizacyjne, ale to była część życia wspólnoty chrześcijańskiej w Jerozolimie. To była naturalna część ich życia, składanie świadectwa o zmartwychwstaniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Kochani, czy dotyczyło to tylko apostołów, czy tylko to grono, wybrane grono 12 było zaangażowanych w to dzieło? Kiedy czytamy Księgę Dziejów Apostolskich dalej, to dowiadujemy się, że nie tylko. Bo w rozdziale 8 znajdujemy Filipa, który już nie był z grona apostołów, był z grona 7, możemy ich nazwać diakonami. W rozdziale 8, werset 5 czytamy, a Filip dotarł do miasta Samarii i głosił ich Chrystusa. Dalej to samo. A więc jest inny człowiek, już nie z grona apostołów, który głosi Chrystusa. A kiedy późniejszy apostoł Paweł, Saul, nawrócił się w drodze do Damaszku, to czytamy w rozdziale 19 i 20, w wersecie 19 i 20 rozdziału 9, a już zaczął zwiastować w synagogach Jezusa, że On jest Synem Bożym. To tylko stało się zaraz po nawróceniu. A już tylko odzyskał wzrok, tylko nabrał sił i czytamy, a już zaczął zwiastować w synagogach Jezusa, że On jest Synem Bożym, a do Jego pełnego apostolstwa, do Jego wysłania tak naprawdę przez Ducha Świętego w pierwszą podróż misyjną od tego czasu jeszcze wiele, wiele, wiele lat upłynęło. Tu mamy sytuację już po swoim nawróceniu, kiedy spotkał się z Panem, dowiadujemy się, że sprawiał wiele zamieszania w Damaszku, bo zaczął opowiadać, że Jezus jest Synem Bożym. I mogę to w ten sposób podsumować, mogę to śmiało powiedzieć, że pierwszy Kościół dziejów apostolskich, zbór jerozolimski, a później dalsze wspólnoty, które powstawały, ich, jeżeli chodzi o kwestię składania świadectwa o Chrystusie, to była sprawa priorytetowa. To nie była sprawa marginalna, to nie był dodatek do ich funkcjonowania. To była sprawa super ważna. Myślę, że byli przejęci słowami Jezusa. Byli przejęci jeszcze tym faktem, mając przed oczyma Jego śmierć na krzyżu, Jego cierpienie, a wielu żyjących jeszcze widziało fakt zmartwychwstania. To było w nich takie wszystko świeże i żywe, że praktycznie nie mogli nie mówić o tym, nie mogli gdzieś to zakopać, odrzucić na bok. To było ciągle bardzo aktualne, więc dlatego opowiadali o tym i nie było łatwo. Nie było łatwo, to nie było tak, że wszyscy przychodzili i z otwartymi rękami ich witali. Powiedzcie nam coś o tym zmartwychwstałym Synu Bożym, Jezusie Chrystusie. Było nieraz bardzo trudno, było ciężko. Ale Kościół w pierwszym wieku był w to dzieło zaangażowany. I chcę powiedzieć takie zdanie i myślę, że ono może być dosyć mocne, ale chcę je powiedzieć, że jeśli chcemy być podobni do Kościoła pierwszego wieku, bo wiecie, w nas gdzieś są takie marzenia, takie pragnienia, takie tęsknoty. Często się na to wręcz powołujemy, odwołujemy do zboru jerozolimskiego, do Księgi Dziejów Apostolskich. Jeżeli chcemy być w jakimś stopniu podobni do Kościoła pierwszego wieku, to również my w naszym osobistym życiu, jak i w życiu Kościoła, musimy być zaangażowani w świadectwo o Chrystusie. I powiem tak, że jeśli nie jesteśmy zaangażowani, jeśli ja osobiście zaniedbuję to całkowicie w moim życiu i Kościół zaniedbuje to, to mogę tak powiedzieć, że w tym miejscu, w tym punkcie nie jesteśmy podobni do Kościoła dzieł apostolskich. Nie jesteśmy podobni. I jest to coś, co myślę Bóg pragnie nam w nas ożywiać, coś, co Bóg pragnie do nas mówić, pokazywać nam to, wzmacniać to w nas, przypominać nam o tym. Jesteśmy dziećmi Bożymi, jesteśmy Bożym Kościołem, który powinien mieć dwie nogi. Jeżeli mamy osiągnąć cel, jeżeli mamy iść tą Bożą drogą i zmierzać właściwą stronę, to powinniśmy mieć dwie nogi. A więc i dbać o to, żeby nasze życie było uświęcone, ale także dbać o to, aby woń Chrystusowa, świadectwo o naszym Panu i Zbawicielu płynęło z naszego życia. Bo w jakim celu i Bóg nas zgromadził, powołał, zbawił? Takie to było oczywiste dla nas, kiedy nawracaliśmy się. Takie mało staje się oczywiste po 20 latach chrześcijaństwa. Ale dziękuję Panu Bogu za to, że On puka do naszych serc. Nie mówi tego, żeby kogoś z nas jakoś napomnieć, nakrzyczeć na nas, ale że puka do naszych serc. Chce nam pokazać to, co jest ważne także z Jego punktu widzenia. Przeszkody w świadczeniu. Dlaczego nie świadczymy? Dlaczego to jest tak dosyć trudno nam i ciężko mówić o naszym Panu i Zbawicielu? Ja tak zauważyłem też w sobie na własny użytek, że opracowałem sobie kilka takich systemów usprawiedliwienia, wyjaśnienia, dlaczego tego nie robię albo dlaczego to robię bardzo rzadko. Te wyjaśnienia są bardzo logiczne, przekonywujące i bardzo dobre dla mnie, kiedy właśnie potrzebuję się przekonać, dlaczego tego nie robię, to mogę sięgnąć zawsze po nie. Po pierwsze, pierwszy z takich systemów jest taki, że ludzie w naszym kraju nie chcą słuchać Ewangelii. Brzmi dobrze? Sami doszliście już do tego? Mogę długo głosić na ten temat. Do końca nabożeństwa będę głosił, jak ludzie w naszym kraju nie chcą słuchać Ewangelii, dlatego jestem całkowicie usprawiedliwiony. Próbowałem. Chciałem. Spociłem się kilka razy. Nie chcą słuchać Ewangelii. Chętnie by porozmawiali o czymś innym, ale o Bogu to jest temat taki, wiecie, nie jest trochę wstydliwy w naszym kraju. No, ewentualnie w niedzielę w kościele na mszy to można o Bogu porozmawiać. Byle nie za długo. Ale tak w takich normalnych spotkaniach, w normalnych sytuacjach pozakościelnych to jest temat niezbyt dobry do rozmowy. To jest pierwsza rzecz. Inny system, i w ogóle tych usprawiedliwień jest całe multum, bo na końcu dochodzimy do tego, że naprawdę nie mam ku temu predyspozycji ani powołania. Osobiście możemy dojść do takiego przekonania. No może są ludzie, którzy przychodzi im to bardzo tak łatwo, lekko, chociaż muszę wam powiedzieć, że jest to błędne myślenie. Nie ma ludzi, którym przychodzi to super lekko i łatwo. Każdy musi podjąć jakiś trud, ale o tym powiem. Ale faktycznie czasami dochodzimy do takiego przekonania, że nie mamy powołania ku temu i predyspozycji. Jest to, kosztuje mnie zbyt wiele stresu. To jest tak stresujące dla mnie, że za wszelką cenę staram się tego stresu uniknąć i po prostu no, będę ewentualnie błogosławił tych, którzy to robią. Chcę wam powiedzieć, że kiedy myślę nad całym tym systemem usprawiedliwienia, wtedy, kiedy Bóg się dotyka mego serca, to On jest niewystarczający. Wtedy, kiedy jestem troszeczkę taki, wiecie, chłodny, letni, by nie powiedzieć no, mocniej, to wtedy ten system usprawiedliwienia mi wystarczy. On mnie uspokaja. Jakoś się w tym odnajdę. Pomodlę się o nasz kraj. Halleluja. Ale wiecie, kiedy Bóg zaczyna dotykać się mego serca, to zaczyna przez Ducha Świętego gdzieś tam pracować we mnie, poruszać mnie, to odkrywam, że cały ten system usprawiedliwień jest niewystarczający. On jest za słaby, on nie wytrzymuje w kontekście Bożego Słowa, w kontekście tego, co Duch Święty mówi. Jest za słaby. Oby Bóg nam dawał więcej takich przeżyć, takich doznań, żebyśmy mieli tę bliskość Boga, który otwiera czy przemienia, dotyka gdzieś naszego wnętrza. Bo wtedy burzą nam się te nasze systemy, które gdzieś tam przez lata żeśmy sobie zbudowali i bezpiecznie, dosyć bezpiecznie się w nich czujemy. Jakie są faktycznie biblijne przeszkody ku temu, abyśmy składali świadectwo o Chrystusie? Pozwólcie, że powiem kilka rzeczy, które jakoś tak żyją we mnie i chciałbym je w tym momencie przytoczyć, przypomnieć nam, żebyśmy też mogli własne życie skonfrontować. I chcę zacząć od Ewangelii Jana, rozdziału 3, wersetu 16. Jana 3:16, co za wspaniały, znany wszystkim wierzącym werset. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Tu jest treści w tym jednym wersecie na całe kazanie. Można każde słowo rozbierać i analizować i zrobić z tego naprawdę dobrą duchową strawę. Ale ja chcę zwrócić na jedno krótkie stwierdzenie w tym wersecie. Aby nie zginął. Chcę zwrócić na to uwagę, stwierdzenie, aby nie zginął. Że Bóg dał swego Syna jednorodzonego na śmierć, na krzyż, na cierpienie, na pohańbienie, aby nie zginął. Wiecie, tak jestem co do tego przekonany, mogę to powiedzieć, że we współczesnym chrześcijaństwie, u współczesnych chrześcijan zanika albo jest bardzo słaba świadomość tego, że ludzie bez Chrystusa giną na wieki. Chcę wam jeszcze raz to powiedzieć, mówię to sobie, bo u mnie jest podobnie. We współczesnym chrześcijaństwie zanika bardzo mocno świadomość, że ludzie bez Chrystusa giną, naprawdę giną na wieki. Nie mamy w sobie takiego głębokiego przekonania i głębokiej świadomości, nie jesteśmy w tym głębni przejęci, że człowiek, który nie zaufa Chrystusowi w swoim życiu, skończy swoje życie w jeziorze ognistym, w Gehennie. Nauczanie o tym, mówienie o tym jest super niepopularne. Gdybyśmy popatrzyli na to od strony teologicznej, a nie chcę tego robić, bo nie chcę poświęcać temu kazanie, tylko wam tylko jedną rzecz powiem, że dzisiaj kościoły chrześcijańskie wypracowały cały system teologii nauczania na temat potępienia. I dzisiaj już mówienie o Gehennie, o jeziorze ognistym, o wiecznym potępieniu, to jest marginalna sprawa w chrześcijaństwie. Jest cała inny szereg opcji dla ludzi, którzy nie zaufają Chrystusowi. Od anihilacji, czyli unicestwienia, wiecznego snu, a przecież wieczny sen jest czymś dopuszczalnym, no bo ja generalnie mówiąc czasami lubię się wyspać. Czy sen jest czymś nieprzyjemnym? Zapaść taki wieczny sen. Po takim życiu zapaść wieczny sen, to mi graj. To lepsze niż czyściec. Naprawdę to lepsze niż czyściec. Aż do teologii, w której... I to są teologia protestancka, ewangeliczna. Do teologii, w której będzie nawrócenie wszystkich na końcu. Zbawienie wszystkich. Łącznie z nawróceniem diabła szatana. Bo tak miłosierny jest Bóg. Ale nie chcę o tym mówić, o teologii piekła, czy nauczać na temat piekła dzisiaj. To ja tylko chcę wam powiedzieć jedną rzecz. Że dzisiaj świadomość tego, że ludzie bez Chrystusa giną, jest naprawdę minimalna. Nawet my, którzy jesteśmy fundamentalistami w tej kwestii, przynajmniej ja jestem fundamentalistą w tej kwestii i wyznaję to i mówię o tym, że ludzie bez Chrystusa giną. Na wieki giną. Też mam słabą świadomość tego. I chcę wam to powiedzieć, że jest to jedna z ważnych kwestii, ponieważ brak głębokiej tej świadomości, brak tego przekonania dogłębnego, że bez Chrystusa czeka ludzi jezioro ogniste, jest to jeden z czynników, który osłabia w nas motywację do tego, by ludziom mówić o Chrystusie, by im głosić ratunek, by im głosić to, że tylko w ten sposób mogą swoje życie uratować. Że to jest tylko jedyny sposób, aby nie dostać się do miejsca, no, strasznego, może takiego słowa użyję, na wieki. To jest jedyny ratunek. Kiedy nawet rozmawiam z chrześcijanami i dochodzi temat wiecznego potępienia piekła, to muszę wam powiedzieć, że i chrześcijanie ewangelicznie wierzący nie mogą się z tym pogodzić. Nie mogą się z tym pogodzić. Gdzieś podświadomie wyczuwam w nich, nieraz to wypowiadają, że wierzą w jakieś cudowne Boże rozwiązanie w tej kwestii. Że nastąpi, że Bóg ma jakieś rozwiązanie, cudowne rozwiązanie dla wielu ludzi. Poklasyfikujemy ich na podgrupy. Ta podgrupa. I Bóg ma różne rozwiązania dla tej podgrupy, dla każdej z tych podgrup. I znów, jak mówię, musiałbym wchodzić w nauczanie na temat piekła. Ale Jezus był bardzo jednoznaczny w swoim mówieniu. I chociażby jeden tylko werset zacytuję. Albowiem wąska jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia wiecznego. A szeroka brama i przestronna droga, która prowadzi na zatracanie i wielu jest, którzy znajdują. Nie ma trzeciej nitki. Nie ma trzeciej drogi. Nie ma trzeciej opcji. A więc, drodzy, weźmy to na względzie. Może powiem tak. Niech ten werset, albowiem tak Bóg umiłował świat, w pełni zabrzmi w naszym życiu. Nie tylko wycinki tego wersetu. Że tam jest powiedziane, że aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął. Że to jest ten cel śmierci Syna Bożego. Nie zginął, ale miał życie wieczne. Teraz wróciłem, razem z Dorotką wróciliśmy od moich teściów, od rodziców Doroty z Warszawy. Przynajmniej dwa razy w roku spędzamy ze sobą czas. Siedzimy razem przy stole, rozmawiamy, śmiejemy się. Nasze relacje, mógłbym nazwać, że to są relacje prawidłowe. Już przyzwyczaiłam się, wiecie, do tych relacji. Znów na święta Bożego Narodzenia zasiędziemy razem do stołu, spędzimy razem czas, porozmawiamy ze sobą. Będzie miło lub bardziej miło. Wszystko zależy od tego, co się po drodze wydarzy. Ale chcę powiedzieć, że to ja powinienem nosić w sercu ból. Że jeśli nie zaufają Chrystusowi, to, że są bardzo, bardzo porządnymi ludźmi, to im nie pomoże. To ja powinienem nosić ból w swoim sercu z tego powodu. To nie oni, ale ja powinienem pamiętać o tym przy każdej naszej wizycie, przy każdym naszym spotkaniu. Powiem, próbowałem. Próbowaliśmy na wiele sposobów. To Bóg mówi, próbuj dalej. To Bóg mówi, próbuj dalej. Nie załatw to w ten sposób, że przecież kiedyś w życiu próbowałeś. Próbuj do końca. To jest pierwsza rzecz. Świadomość. Ja o to się modlę dla samego siebie. Jestem szczery z wami. Żebym miał tą świadomość, kiedy spotykam ludzi, którzy mi są drodzy i bliscy, których kocham, żebym miał świadomość, że bez Chrystusa giną na wieki. Bo mi tej świadomości czasami po prostu brak. Po prostu no, oni żyją inaczej, mają inną drogę. Oni po prostu mają inny swój styl, swój sposób. Są przyzwoici, w porządku. Ja żyję tak, żyję inaczej. Mam inną filozofię życia. I zapominam, że bez Chrystusa są na szerokiej drodze, która prowadzi na zatracenie. I Bóg chce nam to przypomnieć i odnowić. Kolejna rzecz, którą uważam, że też wpływa na to, że nam ciężko jest, jeżeli chodzi o głoszenie Chrystusa. Odwołam się teraz do pierwszego listu do Koryntian, rozdział 9, wersety od 19 do 23. Pierwszy list do Koryntian. Rozdział 9. Brat Andrzej czytał dalszy fragment. Ja przeczytam wcześniejszy fragment z tego rozdziału, ale te fragmenty się ze sobą łączą. To jest jeden kontekst. Czytam tak. Apostoł Paweł mówi, będąc wolny wobec wszystkich, oddałem się w niewolę wszystkim, abym jak najwięcej ludzi pozyskał. I stałem się dla Żydów jako Żyd, aby Żydów pozyskać, dla tych, którzy są pod zakonem, jakoby był pod zakonem, chociaż sam pod zakonem nie jestem, aby tych, którzy są pod zakonem, pozyskać. Dla tych, którzy są bez zakonu, jakbym był bez zakonu, chociaż nie jestem bez zakonu Bożego, lecz pod zakonem Chrystusowym, aby pozyskać tych, którzy są bez zakonu. Dla słabych stałem się słabym, aby słabych pozyskać. Dla wszystkich stałem się wszystkich, żeby tak czy owak niektórych zbawić. A czynię to wszystko dla Ewangelii, aby uczestniczyć w zwiastowaniu. Czy nie wiecie, że zawodnicy, to jest dalsza myśl, ten wysiłek, ten trud, o którym mówił brat Andrzej, ta walka jest pokazana w kontekście głoszenia Chrystusa. I apostoł Paweł mówi, tak czy owak, abym niektórych zbawił, pozyskał, czynię to wszystko, aby uczestniczyć w głoszeniu Ewangelii. I chcę to powiedzieć, bo sam to doświadczam i wy też doświadczacie, że głoszenie Ewangelii, składanie świadectwa ma swoją cenę. To kosztuje. I ja nie chcę płacić po prostu tej ceny. Apostoł Paweł to pokazuje. On płacił ogromną cenę. Wiecie, co to znaczy stawać się dla Żydów jak Żyd, A dla Greków stawać się jak Grek dla niego? Czy to myślisz, że to jest takie proste? Ja chcę być sobą. Ja mam swoje prawa i chcę funkcjonować tak, jak ja chcę funkcjonować. Dlaczego mam się ciągle naginać do innych ludzi? On powiedział, ja się ciągle naginam do innych ludzi, by mieć do nich dostęp. By mieć do nich dostęp, by w jakikolwiek sposób móc znaleźć wspólne miejsce, by im coś o Bogu powiedzieć. Punkt styczności. I to kosztuje. I on płacił ogromną cenę. Kiedy studiujemy historię jego życia, wystarczy drugi list do Koryntian, rozdział 11, widzimy, jaką on wielką cenę płacił za możliwość głoszenia Ewangelii. To nie było tak, że był współczesnym, nie wiem, kaznodzieją, którego obwożono limuzyną albo latał wypasionym samolotem od miejsca do miejsca i chodził z ochroniarzami i organizowano mu wielkie kampanie ewangelizacyjne. I mieszkał w hotelu 5 gwiazdek najmniej. On płacił ogromną cenę za możliwość uczestniczenia, docierania do ludzi z Ewangelią. I ja odkryłem, że tej ceny nie chcę płacić. Bo mówię sobie tak, życie jest bardzo wymagające. Życie jest bardzo trudne. Każdy z nas ma tyle spraw i obowiązków, że wystarczy na 24 godziny na dobę. Czyż nie? Po pracy w poniedziałek gotowanie na cały tydzień. We wtorek dentysta. W środę muszę rodziców odwiedzić, coś im pomóc. W czwartek zakupy. W piątek sprzątanie. W sobotę? Co robicie w sobotę? Trzeba się wyspać trochę. Jeden dzień. Wannę umyć. Coś jeszcze. A w niedzielę nabożeństwo. Brakuje dni. Jeszcze przydałby się 8 dzień tygodnia na świadczenie. To może jakoś by poszło. Ale Biblia mówi, że każdy dzień ma swoje troski. Od tego nikt nie ucieknie z nas. A jeszcze przecież dzieci mamy w wieku, jak są małe dzieci, no to trzeba się nimi zajmować. Jak idą do szkoły podstawowej, to trzeba z nimi lekcje odrabiać. A jak idą do gimnazjum, to dopiero się zaczyna. I nam się wydaje, po prostu cały czas mogę być uwikłany i zajęty bardzo dobrymi rzeczami w życiu. Robię tylko bardzo dobre rzeczy. Ale Bóg bardzo wyraźnie mnie przekonuje, że w tym wszystkim, ja nie mówię o tym, że masz rzucić swoją odpowiedzialność, bo to jest ważne, ale w tym wszystkim nie może zaniknąć to, że jestem też powołany, by być wonią Chrystusową i świadectwem o naszym Panu i Zbawicielu w Jezusie Chrystusie, w tym wszystkim, w każdej tej sprawie. Ostatnio przeczytałem książkę Poskromienie Tygrysa. Pozwólcie, że ją teraz pokażę. Zarekomenduję po części tę książkę. To jest książka na jedną noc. Teraz jest dobrze, bo się w nocy słabo śpi, bo jest gorąco, więc zamiast się kręcić z boku na bok, można sobie tę książkę wziąć i przeczytać. Jest to historia nawrócenia człowieka, który był 3-krotnym mistrzem świata w wschodnich sztukach walki. Tam różne książki i na początku zawsze jest dedykacja. Przeważnie jest dedykacja. I wiecie, jakie są dedykacje w książkach? Nie wiem, czy czytacie to. Komu są dedykowane książki? Mojej żonie! To jest 95%. A później dzieciom pozostałe 5% i koniec. I już są wszystkie dedykacje wyczerpane. Więc większość swojej książki dedykuje żonie, a jeżeli to jest żona, to dedykuje swojemu mężowi i rodzinie. A ten autor nie dedykuje książki swojej żonie. Dedykuje tę książkę Michałowi Wrightowi, który zawołał do mnie na pustyni i nadal woła do innych. I w kilku rozdziałach pojawia się w tej książce ten człowiek. On nie jest głównym bohaterem. On jest postacią trzecioplanową, bym nazwał, w tym spektaklu. Ale jest to człowiek, który z determinacją przychodził do zbirów w cypryjskim więzieniu. Do najgorszych z najgorszych, jakich możemy sobie wyobrazić. którzy go wyszydzali, śmiali się z niego, poniewierali nim, a on chodził i mówił im o miłości Chrystusa. I dlatego, że nie powiedział, to nie ma sensu. Dlatego, że nie powiedział, to jest daremny trud, syzyfowa praca. Dlatego Bóg użył go, aby dotrzeć z Ewangelią do głównego bohatera tej książki. I ten człowiek to zrozumiał. I tę książkę zadedykował temu człowiekowi w podziękowaniu. Ewangelia, ewangelizacja, składanie świadectwa ma swoją cenę. I często tej ceny płacić nie chcemy. Pomyślmy o tym. I trzecia rzecz, na którą chcę wspomnieć, jeśli mówimy o różnych trudnościach i przeszkodach w dzieleniu się Chrystusem, chcę powiedzieć o tym, o czym pisał apostoł Paweł w liście do Rzymian, rozdział 1, werset 16, mówi: albowiem nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej, jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy, najpierw Żyda, potem Greka. Nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej. A w liście do Tymoteusza, w drugim liście do Tymoteusza, pierwszy rozdział, werset 7 i 8 mówi tak: albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, lecz mocy i miłości i powściągliwości. Nie wstydź się więc świadectwa o Panu naszym, ani mnie, więźnia Jego, ale cierp wespół ze mną dla Ewangelii, wsparty mocą Boga. Z jednej strony mówi, nie wstydzę się Ewangelii, więc wiedział, że taki problem występuje, a do Tymoteusza mówi, nie wstydź się Ewangelii. On więc dobrze był obeznany, że taki problem wstydu występuje. Myślę, że sam musiał się też z tym zmagać. Wstyd mi, że czasami się wstydzę Ewangelii. Muszę powiedzieć, bardzo mi wstyd. Nikt z nas nie chce być inny od pozostałych, od całego grona. Ostatnio nawet słyszałem, że jesteśmy jacyś dziwni. Że my, nasza rodzina, jesteśmy jacyś dziwni. Powinienem sobie to poczytać za chlubę, że jestem dziwny. Dziwny ze względu na Chrystusa, a nie dziwny, że zdziwaczałem. Że już mam ten wiek, że już zaczynam po prostu coś się nie tego ze mną. Dziwny ze względu na Chrystusa. Ludzie chlubią się różnymi rzeczami. Czym się chlubią ludzie? Nową komórę mam. Wyciąga. Patrz, co ma. Fruwa dziumie. Prysznic jest. I tak dalej, i tak dalej. Chlubią się swoimi samochodami. To już wszystko tam w tym samochodzie mam. Nawet mogę spać w czasie jazdy. Prawie. Tego się nie wstydzimy. My sami się też nie wstydzimy tego. Jak się trzeba czymś pochwalić, to potrafimy to zrobić. Czasami wstydzimy się Chrystusa. Jak się zna kogoś ważnego, zrobiłbym sobie zdjęcie z prezydentem i z premierem, na przykład. Osobno z prezydentem i osobno z premierem. Zdjęcie. No i co? Jak ktoś by chciał, to bym... Proszę, ja mam zdjęcie. Raz mi wkleili z papieżem głowę. Ktoś mi wkleił. Zdjęcie zrobił mi, przysłał mi internetem. Ja stoję koło Jana Pawła II w odpowiednim stroju. No ale to nie takim zdjęciu mówię. Zrobili mi fotomontaż i mi przysłali. W każdym razie, jakbym miał takie zdjęcia, no to co tam? No, z prezydentem na ty jesteśmy. Z premierem. Chlubiłbym się tym. A może i się dobrze jest znać ważnych ludzi. To dlaczego wstydzę się Króla Królów i Pana Panów? Jakże to jest niemądre. Jakże to jest głupie. Boże Słowo nam mówi o tym, że powinniśmy się troszeczkę chlubić Chrystusem. Tu nie chodzi o pychę. Tu nie chodzi o wyniosłość. Tu nie chodzi o arogancję. Ale apostoł Paweł, już jak mówię, znów mógłbym rozwinąć kilka myśli, że on mówi o tym, że my się chlubimy nadzieją chwały Bożej, że my się chlubimy tym, kim jesteśmy w Jezusie Chrystusie. A łatwiej nam się wstydzić, niż chlubić tym. Nie ma się czego wstydzić. Powinniśmy się wstydzić, gdy robimy źle. Powinniśmy się wstydzić, gdy się Bogu sprzeciwiamy. Gdy nie ma w nas owocu ducha, powinniśmy się wstydzić, ale nie Chrystusa. Mówię do siebie na ten temat, uświadamiam to sobie. Paweł, nie wstydź się swojego Pana, bo to jest ktoś. Bo to jest Król Królów i Pan Panów. Już nie ma ważniejszej osobistości we wszechświecie. Masz z Nim zdjęcie. Tak naprawdę to my podchodzimy do Niego, On podchodzi do nas, przechadza się pośród nas. Najważniejsza persona świata jest między nami i jest z nami. Nie ma się czego wstydzić. Ale nie chcemy być inni, niż pozostali. No i tu się zaczynają problemy, zaczynają schody. Ostatnio moja żona powiedziała mi przykład. Stała na przystanku, czy siedziała, obok niej usiadła starsza pani. Która jest godzina? A następne zdanie, a czy słyszała pani o tym i o tym? I zaczyna rozmawiać już o Bogu, swoje nauki, swoje teorie przekazywać. Potrzebowała dwóch zdań do tego, żeby zacząć. Nadjechał autobus, moja żona i ta pani wsiadły do autobusu, żona usiadła gdzie indziej, ta pani usiadła gdzie indziej i za chwileczkę jakiś pan nerwowo reaguje. Coś tam zaczyna wykrzykiwać, bo ta pani nie zdążyła dojechać do następnego przystanku, już mu powiedziała o swoich naukach, o swoim Bogu i o tym, że będzie raj na ziemi. Czasami muszę powiedzieć, że zawstydzają mnie takie postawy. Ja nie mówię tutaj na temat tego, co jest głoszone. Chodzi o pewną postawę, determinację. Nie wstydzą się swoich nauk, nie wstydzą się tego, co wyznają. Drodzy, to jest kolejna taka dziedzina przeszkody, którą trzeba przełamać w naszym życiu i zacząć się chlubić naszym Panem i Zbawicielem. Pozwolimy, żeby Duch Święty popracował w nas, żebyśmy się mogli chlubić naszym Panem. Przecież to naprawdę jest wielki zaszczyt, że my należymy do Niego i On jest z nami. To jest naprawdę wielki zaszczyt. Dobrze, i teraz pozwólcie, że jeszcze parę minut, jak przełamywać te przeszkody, jak sobie radzić z tymi ograniczeniami, kłopotami, trudnościami, tym wszystkim, co nas zatrzymuje, powstrzymuje przed tym Bożym dziełem. I pierwszą rzecz, o jakiej chcę powiedzieć, to, co ja odkrywam w moim życiu, że to jest ważne i to mi pomaga i to działa w moim życiu, to przełamuje przeszkody wtedy, kiedy wraca do mojego życia stała, systematyczna modlitwa o samego siebie, abym miał możliwość dzielenia się moją wiarą z innymi. Drodzy, jeśli zaniedbuję tę modlitwę, jeśli się o to nie modlę, jeśli o tym zapominam, bo przecież jest tak wiele spraw, o które mogę i powinienem się modlić. Jest tak wiele rzeczy związanych z życiem Kościoła, jest tak wiele doświadczeń i problemów w Kościele, że mogą mi wypełnić cały mój czas modlitewny i jeszcze nie wystarczy tego czasu modlitewnego. Kiedy zapomnę o tej jednej rzeczy, żeby systematycznie bojować i modlić się o możliwość dzielenia się Chrystusem, składania świadectwa, to słuchajcie, ta sprawa zaczyna powoli odpływać z naszego życia. Po prostu nie modlę się o to i nie robię to. Nie wiem, czy tak odkryliście taką zasadę? O coś się nie modlisz, o coś nie bojujesz, to po pewnym czasie to zaczyna zanikać w twoim życiu. Ja myślę, że jest to wręcz duchowa reguła, duchowa zasada. I widzę, że pierwszy Kościół naprawdę modlił się o możliwość składania świadectwa. Gdy przywódcy w Jerozolimie zabronili im mówić o Chrystusie, to oni się zebrali i modlili się i wołali: Panie, pozwól sługom Twoim, aby głosili Twoje słowo, dozwól Twoim sługom, sprawa, byśmy mieli taką możliwość. I czytamy, że zstąpił Duch Święty. Bóg odpowiedział na tę modlitwę. A więc, drodzy, po pierwsze, do czego chcę zachęcić samego siebie i chcę zachęcić każdego z nas, abyśmy się modlili o tą sprawę w naszym życiu. Kiedy rano się budzisz i masz całą paletę spraw, które chcesz Bogu powiedzieć, to zawołaj: Panie, chcę być dzisiaj wonnością dla Ciebie. Panie, chcę dzisiaj też mieć taką możliwość. Boże, nie pojadę na misję do innego kraju. To nie jest moje powołanie, może. Ale dzisiaj, tam, gdzie mnie poślesz, gdzie będę szedł obok ludzi, może z jakimiś ludźmi będę pracował, może gdzieś na przystanku będę stał, w sklepie się z nimi spotkam, albo może z kimś przypadkiem zamienię kilka zdań. Panie, w tym wszystkim, w tym moim życiowym, codziennym życiu, chcę być Twoją wonnością. Kiedy zaczniesz się o to modlić, zobaczysz cud w swoim życiu. Bo będą się działy rzeczy, które się do tej pory nie działy. Ludzie sami będą prowokować Cię wręcz, i jakby naprowadzać Cię na ten temat, żebyś miał możliwość cokolwiek powiedzieć o Chrystusie. Gdy się o to nie modlę, w ogóle o tym nie myślę. Po prostu załatwiam sprawy, żyję, zajmuję się swoimi rzeczami. No, po prostu dzień mija za dniem. Ktoś ma tyle jest obowiązków, że wystarczy. Obstawiłbym jeszcze kilka dni. Ale kiedy rozpoczynam tak dzień moją modlitwą i jest to gdzieś w mojej modlitwie, pojawiają się takie sytuacje. Chyba, że jest tak, czy naprawdę jest to dla nas tak kłopotliwe, że się takie okoliczności pojawiają, że naprawdę sprawia nam to tyle problemu, że faktycznie zaniechujemy modlitwy, bo nie chcemy, żeby Bóg nam dawał tych ludzi. Wiecie, też tak może być. Bo gdy się modlę, to się pojawiają takie możliwości. Druga rzecz, modlitwa zgubionych. Może przywołam apostoła Pawła z listu do Rzymian, kiedy on mówi o narodzie żydowskim i mówi w ten sposób: bracia, pragnienia serca mego i modlitwa zanoszona do Boga zmierza ku zbawieniu Izraela. Zobaczcie, tu jest pragnienia serca mego i to nie jest zdanie na pokaz, żeby wywrzeć wrażenie na słuchaczach, żeby zrobić dobre wrażenie tym, co się mówi. Apostoł Paweł faktycznie nosił to w sercu. I tu jest powiedziane o modlitwie, którą zanosi do Boga, aby naród izraelski został zbawiony. A co jest z nami? Czy my mamy to tak samo w sercu w stosunku do naszych rodaków Polaków? On był Żydem i tak bojował o naród żydowski, mimo tego, że był apostołem Boga. A my? Co myślimy o Polakach? Beznadziejny przypadek. Czy naprawdę z gorliwością nosimy ich w sercu? Muszę to się do tego przyznać. Chcę to też wam powiedzieć, że czuję głęboko, że to, co robimy, nasza modlitwa jest niewystarczająca. Powiem to, nasza modlitwa o Polskę jest niewystarczająca, jest za słaba, za mało zdeterminowana, za mało gorliwa. Pomyśl o swoich bliskich, o swojej najbliższej rodzinie, którą kochasz, z którą może dzisiaj zasiądziesz do stołu. Czy Twoja modlitwa jest naprawdę przejęciem za Twoich najbliższych? Ja nie mówię, że dzisiaj się masz rzucić na nich po prostu. Ale czy Twoja modlitwa jest naprawdę modlitwą płynącą z głębi serca? Czy nosisz ból, tak jak mówi apostoł Paweł? Ostatnio czytałem, słuchałem dokładnie relacje o pracy misyjnej w Indiach. Chyba tak będzie poprawnie, w Indiach. Tą relację robił człowiek, który tam pracuje, jest ich narodu, głosi Ewangelię. Można powiedzieć, jest odpowiednikiem naszego prezbitera naczelnego kościoła w Indii. Bardzo dobrze zna rejon i to wszystko, co się dzieje w tym olbrzymim kraju. On w tym świadectwie mówił o tym, że w ciągu 6 lat powstało 1000 nowych zborów. Takie jest dzieło, chociaż wysiłek i ofiara, jaką ponoszą, jest olbrzymia. To jest naprawdę to, co my mamy, to Bogu dziękować na kolanach codziennie. Ofiary, które ci ludzie ponoszą, i to są ofiary z ludzi, o których nikt nie napisze w życiu książki. Nikt nie wyryje ich nazwiska na jakiejś tablicy. Nikt o nich wiedział nie będzie. Zginęli, zamordowani w haniebny sposób i świat nawet o nich nie usłyszy. Takie ofiary ponoszą właśnie tam za głoszenie Ewangelii. ten człowiek powiedział, że w tym kraju jest tak, że jeżeli nawraca się kobieta, mężatka, to w tym samym dniu ląduje na ulicy. Mąż momentalnie wyrzuca ją z domu. Nie ma żadnej dyskusji, żadnej rozmowy na ten temat. Po prostu powinna się cieszyć, że ją nie zabija, tylko wyrzuca. Lądują tylko osoby na ulicy. I Kościół musi się nimi zająć, bo nie mają za co żyć, nie mają kompletnie z czego żyć. Kościół uczy te kobiety zawodu krawiectwa, kupuje maszyny, po prostu i one się uczą zawodu krawiectwa. W ten sposób uczą się zarabiać na swoje utrzymanie. I te kobiety wyrzucone przez swoich mężów zajmują się dwoma rzeczami, tylko dwoma. To jest bardzo proste. Dwie rzeczy przez całe dnie uczą się krawiectwa i modlą się o swoich mężów. To jest wszystko. Nic innego nie wolno robić. Mają się uczyć zawodu, żeby miały za co żyć i modlić się o swoich mężów. I ten człowiek powiedział, że ta modlitwa płynie non-stop, 24 godziny na dobę. Modlą się o swoich mężów, których wyrzucili z domów. I on powiedział, że do tej pory 100% mężów przychodzi do Chrystusa. To jest nie od razu, to nieraz trwa bardzo długo, to nieraz jest okupione wielkimi cierpieniami, ale po jakimś czasie takie mają doświadczenie, jeżeli te kobiety są oddane całkowicie modlitwie za swojego męża, za którego bojuje, płacze i woła godzinami, ci ludzie się nawracają i później dostaje żonę z maszyną do szycia. Jest szczęśliwy, bo już nie sam musi pracować na utrzymanie rodziny. Bo żona teraz już umie szyć, dostaje maszynę. Ale chcę wam powiedzieć o tym, mówię wam o tym po to, żebyśmy zweryfikowali nasze podejście, jeżeli chodzi o modlitwę o naszych niezbawionych. Słuchajcie, to nie może być 5 minut przed śniadaniem. To nie może być taki dodatek modlitewny do naszego życia. To musi być coś więcej. I trzecia rzecz, już na zakończenie, jeśli chodzi o to, co jest tym przełamaniem tych ograniczeń, modlitwa o samego siebie, modlitwa o zgubionych, to nas naprawdę przemienia wewnętrznie. I po trzecie, buty gotowości głoszenia Ewangelii, Efezjan 6,15. Taka otwartość, wiecie, dostępność. Jak powiedziałem, nie chodzi o to, żebyśmy nagle zrobili jakiś wielki zwrot w naszym życiu, ale chodzi o to, żebyśmy w tych okolicznościach i sytuacjach, w jakich stawia nas Bóg, sam nas stawia, byli dostępni dla Ducha Świętego, by wyszła z nas woń Chrystusowa. Tylko w tych okolicznościach. Zobaczymy, jak Pan może cudownie układać pewne zdarzenia, żebyśmy mogli zaświadczyć o Chrystusie. Już On to czyni. Buty gotowości. I często w moim życiu widziałem, że nie jestem gotowy. Jest jeden przykład, który mnie prześladuje. Jest to przykład, który chcę wam opowiedzieć, bo on wraca mi do tego, że wydarzył się wiele, wiele lat temu. Wracałem pociągiem z Olsztyna do Krakowa. Było tak tłoczno, że już nie wiem, czy ktokolwiek mógłby jeszcze wsiąść do tego pociągu. Zostałem wepchnięty i stałem przy drzwiach przed, no jak to się nazywa, przedziałem, tak? Przedział, tam kilka osób siedziało w środku. Tam było pełno, na korytarzu było pełno. Przyciśnięty z twarzą praktycznie na szybie przy drzwiach. Ujechaliśmy jedną czy dwie stacje. Z tego przedziału przez okno wysiadł człowiek. I zrobiło się jedno miejsce. Otworzyłem troszeczkę, jestem wtłoczony. Wepchnięto mnie do tego przedziału. Wspaniałe miejsce. Wiele godzin drogi usiadłem, pełny relaks, pełne szczęście. Halleluja, Panie Boże, dziękuję Ci. Jesteś cudowny. Lekko wysunąłem fotelik, odchyliłem się do tyłu, zamknąłem oczy. Jest tak pięknie, tak cudownie. Nagle ci ludzie zaczynają rozmawiać w przedziale. I słyszę, jak zaczynają rozmawiać o Bogu. Ten coś powiedział, ten coś odpowiedział. Nie wiem, oni się nie znali, ale zaczęli o Bogu rozmawiać. I ja w swoim sercu wyraźnie czuję, to jest Twój czas. Siedzisz tutaj w tym przedziale dlatego. Dlatego siedzisz tutaj. Ci ludzie się proszą. Ale Panie Boże, wracam z wesela kolegi. Tak było, jestem zmęczony. Bardzo jestem zmęczony. Stałem całe dwa przystanki kolejowe. Po 5 minut każdy. Bardzo zmęczony jestem, Panie. Może nad ranem będzie okazja. Przed Krakowem. I pogrążyłem się w odpoczywaniu i w śnie. I do dzisiaj ten przykład jest moją zmorą. Przypominam sobie go zawsze, kiedy mam mówić na temat głoszenia Chrystusa. Bo wiem o tym, że wtedy na linii Olsztyn-Kraków znalazłem się w tym przedziale w taki sposób po to, by zaświadczyć tym ludziom, tym kilku osobom, które jechały w tym przedziale o Chrystusie i nie zrobiłem tego. Nie byłem gotów. Więc dzisiaj chcę się modlić. Drodzy, dzisiaj chcę się modlić. Chcę się modlić o samego siebie. I chcę was wezwać, aby każdy z nas mógł się modlić o samego siebie. Żebyśmy się mogli modlić o to, żeby Bóg obudził w nas pragnienie dzielenia się naszą wiarą, wydawania woni Chrystusowej. I po drugie, chciałbym was zaprosić, abyśmy wspólnie, szczerze mogli się pomodlić o nasz naród, o Polskę, o naszych bliskich, o ludzi, których znamy, o tych, którzy nie znają Chrystusa. Bo bez Chrystusa giną na wieki. Pamiętaj o tym. Bez Chrystusa giną na wieki. I żadna teologia ich nie zbawi. Żaden teologiczny wymysł ich nie uratuje. Tylko Chrystus może ich uratować. I chcę was zaprosić wspólnie do modlitwy.